Chwała Panu, kochani. W tych dniach, choć wcale nie jest to taka pewna data, a raczej taka bardzo umowna, czy powiedzmy symboliczna, cały chrześcijański świat przygotowuje się, by wejść w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Ale co by nie mówić, z drugiej strony ten fakt jest odnotowany w Biblii, która przecież stanowi dla nas wzór czy zbiór pism natchnionych przez Ducha Świętego, a więc tym samym treści bardzo wiarygodnych i pewnych, zarówno w kwestiach historycznych właśnie, jak i tych dotyczących przyszłości. I fakt ten, jak powiedziałem, jest odnotowany i dość szczegółowo opisany, mam na myśli fakt narodzin naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dość szczegółowo opisali go ewangeliści Mateusz i Łukasz. To też, kiedy będziemy rozważać te kwestie, choć nie chciałbym się może skupiać na samym tym fakcie narodzenia, ale będziemy się opierać mimo wszystko nie na jakichś przesłaniach, legendach, baśniach, ale na Bożym Słowie. I z uwagi na to, że my też, jak sądzę, się do tego czasu przygotowujemy, chciałem właśnie poruszyć ten temat, który dotyczy tej kwestii, czyli narodzenia się, przyjścia na świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiemy, że On przyszedł po to, abyśmy mogli zyskać pojednanie z Bogiem, abyśmy mogli mieć przebaczone grzechy i swobodny dostęp do Boga Ojca. Ale chciałbym, żebyśmy się, kochani, zastanowili, co tak naprawdę z tego faktu wynika dla każdego z nas osobiście. Wiecie, kiedy tak zacząłem rozważać ten temat, uświadomiłem sobie, że w tym czasie, kiedy to się wydarzyło, czyli 2000 lat temu, od samego początku to, co towarzyszyło temu wydarzeniu, to była wielka radość. Wielka radość. Myślę, że każde narodziny, kochani, wiążą się z radością. Ja i moja żona mieliśmy 3 tygodnie temu znów okazję do przeżywania takiej radości, bo urodził się kolejny nasz wnuczek. I wiecie, rzeczywiście cud narodzin człowieka jest czymś wspaniałym. Ale to, co wydarzyło się podczas tej pamiętnej nocy w Betlejem, miało, jak myślę, wiemy wszyscy i wierzymy w to, wymiar szczególny. Ten anioł, który pojawił się, ukazał się pasterzom tam na tych polach betlejemskich, wyraził się w ten sposób: oto zwiastuję wam radość wielką. Oto zwiastuję wam, czyli oznajmiam, przynoszę wam radość wielką. To nie było takie tylko, wiecie, słuchajcie, narodził się Mesjasz, Jezus, tam w Betlejem, idźcie, szukajcie. Nie, to wiązało się z wielką radością. Przynoszę wam, oznajmiam wam radość wielką, wam wszystkim. Cieszcie się, radujcie się, bo oto na ziemię stąpił ten obiecany, jedyny, święty, niewinny Boży Syn, ten, który zbawi ludzkość od grzechu i pojedna z Bogiem Ojcem tych wszystkich, którzy Mu uwierzą. Wiemy dobrze, kochani, że pasterze byli tak tym poruszeni, dziś my byśmy może powiedzieli zszokowani, że niezwłocznie, zostawiając swoje trzody w środku nocy, pobiegli, żeby zobaczyć dzieciątko i znaleźli. Znaleźli, przekonali się na własne oczy, że to prawda. Ale kiedy tak my dzisiaj patrzymy, czytamy tę historię z pewnej perspektywy, to musimy przyznać, że ta ich radość chyba była taka trochę na wyrost, bo przecież nie skorzystali oni sami tak od razu z dzieła zbawienia. Zobaczyli tylko bezbronne niemowlę. Ale ja wierzę w to, kochanie, że Duch Święty inspirował ich do rozradowania się. Bo to właśnie na ich oczach wypełniało się proroctwo zapowiadane przez Izajasza, o którym to proroctwie możemy przeczytać w rozdziale 7 tej księgi, księga Izajasza, 7 rozdział, werset 14. Jest tam napisane: Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Bóg z nami. Bóg nie gdzieś daleko, Bóg nie gdzieś w zaświatach, ale Bóg z nami, Bóg wśród nas. I ci pasterze, kochani, prości ludzie, uświadomili sobie, że uczestniczą w czymś wyjątkowym, czymś niepowtarzalnym. Dlatego, kiedy wracali do swoich trzód na te betlejemskie pola, wracali z radością. Z uwielbieniem, z chwałą dla Boga. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, werset 20, Łukasz 2:20. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Tak wyglądało pierwsze Boże Narodzenie. Bardzo skromnie w swojej oprawie, ale niezwykle bogato, jak chodzi o wartości duchowe. Słowo stało się ciałem. To Słowo, które było na początku, które było u Boga, które było Bogiem. Jak czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, to Słowo zamieszkało pośród nas. A werset 14 tego 1 rozdziału Ewangelii Jana powiada, druga jego część. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Chwała. Objawiła się chwała Boża. To są właśnie te duchowe wartości. To te wartości, kochani, miałem na myśli, kiedy mówiłem o oprawie tego szczególnego dnia, dnia narodzin Zbawiciela świata. Zastanówmy się, drodzy, czy my, ludzie żyjący dzisiaj, mamy wciąż świadomość, czym jest Boża chwała. Co ona tak naprawdę oznacza, co ona ze sobą niesie? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Betlejem? Świat, w którym żyjemy, wiecie, robi wszystko, żeby umniejszyć tę chwałę. Tak, owszem, jest świąteczny szum, jest zamieszanie, w sklepach mnóstwo prezentów, wystarczy tylko zapłacić. Jest nawet takie radosne podniecenie. Ale zamiast imienia Jezus pojawia się słowo, które coraz częściej wypowiadane jest właśnie w święta. Słowo, które, muszę przyznać, mnie osobiście przeraża. Magia. Magia świąt. Wiecie, środki masowego przekazu sprawiły, że już z tym słowem się niejako osłuchaliśmy. Bo jest ono obecne niemal w każdej reklamie i ludzie już nawet nie reagują na to. Nie widzą w tym nic złego. Ale ja się zawsze wzdrygam, kochani, kiedy to słyszę. Bo synonimy tego słowa są równie przerażające. Czary, rzucanie uroku na kogoś, czarnoksięstwo. To właśnie oznacza magia. I tak oto ludzie powoli, kroczek po kroczku, są omamiani, usidlani i przyzwyczaja się, czy próbuje się nas oswoić z chęcią takiego zupełnego manipulowania naszymi umysłami. Media robią tutaj, w cudzysłowie oczywiście, bardzo dobrą robotę. Moje dzisiejsze rozważanie ma tytuł Stajenka czy szopka? Stajenka czy szopka? I od razu na początku chciałbym wyjaśnić, że nie mam zamiaru czepiać się słów, bo może ktoś powiedzieć, że to przecież w zasadzie to samo. Jak zwał, tak zwał i tak wszyscy wiemy, o co chodzi. Może i tak, kochani, ale pewna różnica jest. Bo kiedy próbowałem odnaleźć jakieś synonimy słowa stajenka, tym edytorze moim, którym się posługuję, z którego korzystam, to wyświetlił się mi taki napis: brak sugestii. Natomiast kiedy to samo zrobiłem ze słowem szopka, to wyświetliły się mi słowa spektakl, jasełka, impreza i jeszcze kilka innych. Nie wiem, czy słusznie, ale odebrałem to, wiecie, w ten sposób, że słowo stajenka jest słowem jednoznacznym. Natomiast szopka może mieć wiele znaczeń. Chciałbym zatem dzisiaj mówić nie tyle o stajence, co bardziej o pewnej ucieczce od jednoznaczności w kierunku wieloznaczności. Powiem to jeszcze raz. Chciałbym mówić o pewnej ucieczce od jednoznaczności do wieloznaczności. Pan Jezus kiedyś powiedział, zapisane to jest w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 37, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Bądźcie konkretni, zdaje się mówić Jezus. Bądźcie wyraziści, bądźcie jednoznaczni. Chciałbym, żebyśmy pozostali przy tej tematyce bożonarodzeniowej, bo przecież święta za pasem. Ktoś może powie, no ale o co ci chodzi? To przecież jest jednoznaczne, przecież Betlejem, pasterze, kolędy kojarzą się jednoznacznie. Czy aby na pewno? Stajenka czy szopka? Podjąłem, wiecie, ten temat i wierzę, że z inspiracji Ducha Świętego, bo widzę, z moich obserwacji to wynika, że dryfujemy, uciekamy od jednoznaczności. Dryfujemy, jesteśmy pod wpływem tego, w jaki sposób ten świat definiuje święta. Choinka, lampki, ozdoby, prezenty. Tak, oczywiście, to nie są złe rzeczy. Nie mam zamiaru tego krytykować, ale mam wrażenie, że one poniekąd stanowią o wieloznaczności tych świąt. Wieloznaczności, która rozmywa ich prawdziwe, pierwotne znaczenie. Zobaczcie, czym tak naprawdę ludzie są zajęci. Co zaprząta ich myśli, ich uwagę? Ano myślą o tym, żeby kupić prezenty, żeby posprzątać mieszkanie lepiej niż zwykle, żeby wysłać życzenia, żeby przygotować potrawy, żeby umyć samochód. To jest ta męska działka tych przygotowań do świąt. Ale myślą o wielu, wielu innych rzeczach, które w efekcie powodują, że jesteśmy zabiegani. I to jest właśnie przykład, który to dryfowanie odzwierciedla, drodzy. A co z atmosferą radości i chwały dla Pana? O tych dwóch wymiernych czynnikach, które występowały podczas tego wydarzenia tam 2000 lat temu w Betlejem. Tam była radość i chwała. Co z tą atmosferą? Tak, no właśnie, no tęsknimy za nią, ale człowiek jest taki zabiegany. Stajenka czy szopka, chciałoby się zapytać, co ma być dla mnie ważne? Przeżywanie Bożej radości, może nawet przy skromnie zastawionym stole, czy uczestniczenie w takim spektaklu pod dyktando telewizora? Wiecie, nie mam zamiaru kogokolwiek prawić za kłopotanie, bo wierzę, że to dzięki Bożej trosce o nas, Jego błogosławieństwu, niczego nam nie brakuje. Ale chodzi mi o jedno, abyśmy w tym wszystkim przeżywali Bożą radość. Abyśmy uczestniczyli w oddawaniu Jemu chwały. Bo to jest, to ma być ideą tych świąt. Amen? Halleluja. Dlatego chciałbym je odczarować, kochani, te święta. Tak byśmy my, ludzie wierzący, mogli doświadczać prawdziwej obecności Jezusa w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych sercach. Kochani, nie wiem, czy to zauważyliście, ale okres świąt to jest czas, w którym ludzie wciąż jeszcze najbardziej otwierają się na Boga. Nie wiem, czy próbowaliście tego. Czy próbowaliście w tym czasie dzielić się dobrą nowiną, opowiadać Ewangelię o zbawieniu. To jest czas, w którym ludzie są otwarci, chłoną. Można nawet o Jezusie wspomnieć, kochani. I naszą rolą jest, żeby to wykorzystać. Bo szatan, on robił i będzie robił wszystko, żeby tak nie było. On jest bardziej zainteresowany szopką, czyli czymś, co imituje, stanowi karykaturę prawdziwych wartości. Chcę dziś bardzo wyraźnie to podkreślić, kochani, że to my, ty i ja, mamy być tymi, którzy pokażą innym, co tak naprawdę jest ważne. Co dla mnie znaczy Betlejem? My powinniśmy nieść to światło Ewangelii. Przekazywać je, wiecie, tak jak ten ogień olimpijski wędruje po wszystkich państwach, po całym świecie, jest przekazywany. Tak powinno być z tą dobrą nowiną, z tą światłością, która przyszła na ten świat i która świeci w ciemności. Lud chodzący w ciemności ujrzy światło. To ja, to ty. Mamy być tym światłem. Jeżeli tego nie robiłeś, nie robiłaś, to zacznij to robić. Pokaż, że Jezus się narodził w tobie. Że tam mieszka, że jest królem. Podziel się dobrą nowiną, że On przyszedł, aby szukać, zbawić, wyratować od śmierci każdego zagubionego człowieka. Że jest miłością jedyną, prawdziwą. Że kocha, że ma rozwiązanie problemów współczesnego świata. Drodzy, tak ważnym jest, byśmy w tym pandemicznym klimacie zamieszania, strachu, może i bezradności, zabiegania, mieli uszy i oczy szeroko otwarte na to, co Bóg chce nam pokazać. Na to, co chce nam powiedzieć. Byśmy byli gotowi, aby iść tam, gdzie On chce mnie i ciebie posłać. Jezus powiedział takie znamienne słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, wersety 32 i 33. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Czy dociera do nas, kochani, powaga tych słów? Codziennie, każdego dnia Bóg nam daje okazję do tego, żebyśmy wyznawali Jezusa przed ludźmi. Żebyśmy rozpalali w nich iskierkę nadziei. Tak, my, którzy poznaliśmy prawdę. Wiecie, ja nie chcę wprowadzać u nikogo poczucia dyskomfortu. Ja nie chcę, byśmy zamiast świętowania zaczęli jakiś post. Do tego nie namawiam. Choć ten prawdziwy, biblijny, myślę, że nikomu z nas by nie zaszkodził. Nawet święta, może zwłaszcza w święta. Wiecie, jaki mam na myśli post. Ten, który opisany jest w Księdze Izajasza. Może przypomnijmy sobie ten tekst. To jest 58 rozdział, wersety od 5 do 11. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a swojego brata się nie odwrócisz. Zatrzymajmy się tu może na chwilę. Może myślisz sobie teraz w duchu, jeszcze takiego nie spotkałem. Nie widziałem nikogo biegającego nago po ulicy. A na granicę polsko-białoruską, żeby szukać bezdomnych, też nie pojadę. Kochani, nie wiem jak was, ale mnie to słowo prowokuje, skłania do tego, bym wołał do Pana. Bym prosił Go, aby otworzył moje oczy duchowe. Tak, abym zauważył duchową rzeczywistość, która nas otacza. Abym zaczął dostrzegać tych, którzy są odarci ze swojej godności, może nawet z resztek swojej godności, których Bóg chce przyodziać płaszczem swojej sprawiedliwości. Abym tym wszystkim, którzy błąkają się, nie znając czy nie znajdując dla siebie miejsca, abym mógł wskazać dom Ojca, Jego owczarnię. Dlaczego to takie ważne? Czytajmy dalej. 8 werset. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Pragniesz uzdrowienia w swoim życiu? Tu jest klucz, kochani. Może to jest klucz dla Ciebie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Objawi się Boża ochrona, Boże błogosławieństwo. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności. Aleluja. A Twój zmierzch będzie jak południe. Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę. Czujesz się zmęczony? Czujesz, że Twoje kolana są omdlałe? Czujesz, że jakieś zniechęcenie Cię nachodzi? Tu jest klucz, kochani. I będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Halleluja. Zobaczmy, to jest post. To jest opis postu. Gdy głodnemu podasz swój chleb, a biednych, bezdomnych przygarniesz do swojego domu. Wiecie, jest taka tradycja, że na wigilijnym stole powinien się znaleźć talerz dla niespodziewanego gościa. Ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby ktoś taki się pojawił, to mówiąc delikatnie, byłoby raczej po imprezie. Dlaczego? Ano dlatego między innymi, że zamiast stajenki, gdzie pachniało, a w zasadzie powinienem powiedzieć, cuchnęło bydłem, gdzie widok bezradnych ludzi, Marii i Józefa, nikogo nie przerażał, gdzie pasterze czuli się jak u siebie, zamiast czegoś autentycznego, dziś mamy szopkę. Jedną piękniejszą od drugiej. Gdzie są figurki, gdzie jest wszystko na swoim miejscu, gdzie nie wolno niczego dotykać. Można tylko patrzeć i podziwiać. Czy chcemy, żeby tak wyglądało nasze życie? Na pokaz bardzo pięknie? Do pozazdroszczenia? Ale w rzeczywistości nie jest już tak różowo, tak kolorowo. Życie bez prawdziwego postu, o którym czytaliśmy. Życie zmierzające do tego, żeby było łatwo i przyjemnie, ale niestety wiąże się to z tym, że jest to życie, w którym narzekamy na brak manifestowania się Bożej mocy. Kochani, wierzę w to mocno, że Bóg w tym przedświątecznym czasie chce uwrażliwić mnie i Ciebie, każdego z nas, na to, co jest najważniejsze. Chwała i uwielbienie naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I radość, prawdziwa radość, która może być tylko owocem Ducha Świętego. I On chce, On pragnie, żeby każdy z nas był takim nawodnionym, kwitnącym ogrodem. Chce, żeby nasze członki odzyskały swoją siłę. Chce, żeby Twoje i moje światło świeciło jak zorza poranna. I On pragnie uzdrowić Cię z wszelkiej choroby. Amen. Halleluja. To są te błogosławieństwa, ale one są, jak widzimy, uwarunkowane. Musisz otworzyć swój dom. Musisz otworzyć swoje życie, swoje serce i w imieniu Jezusa rozwiązać bezprawne więzy, zrywać powrozy jarzma, wyprowadzać na wolność tych, którzy żyją w grzechu. To jest warunek, który będziemy mogli spełnić tylko wtedy, gdy w moim i twoim sercu pojawi się współczująca miłość. Kiedy użalimy się i spróbujemy uratować choćby jedną zbłąkaną duszę. Tak więc, drodzy, kiedy zasiądziemy do wigilijnej kolacji czy do świątecznego obiadu, podziękujmy, tak, podziękujmy Bogu za Jego dobroć, za to, że jest w tych niepewnych czasach z nami cały czas, że nas przeprowadził przez ten rok bezpiecznie, że mamy nadal zbór, że mamy społeczność, że mamy siebie nawzajem, że niczego nam nie brakowało, że On się nie zmienił, Jego miłość się do nas się nie zmieniła. Podziękujmy Mu, bo tylko Jemu należy się dziękczynienie. Ale też bądźmy wrażliwi na Jego głos i prośmy: Panie, pomóż mi być autentycznym. Pomóż mi być jednoznacznym w moim życiu, w mojej służbie, w mojej relacji z Tobą. Nie chcę zamieniać stajenki na szopkę. Nie chcę ubarwiać rzeczywistości, bo Ty jesteś, Panie, tym, który wszystko wie. Przytoczę może jeszcze nieco dłuższy fragment z pierwszego listu Piotra. To jest drugi rozdział od 1 do 12 wersetu. Pierwszy list Piotra, a drugi rozdział od 1 do 12. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Amen? Zakosztowaliśmy? Halleluja. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami jako kamienie żywe. Budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Jak kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Halleluja. Jak ważne słowa, kochani. Jaka ważna nauka, ważna lekcja dla mojego i dla twojego życia. Wiecie, apostoł Piotr pisał ten list do wszystkich rozproszonych, ale wybranych przez Boga i poświęconych przez Ducha Świętego ku posłuszeństwu Jezusowi Chrystusowi. Tak jest napisane we wstępie tego listu. I tutaj w tym fragmencie, zwracając się do tych ludzi, a w tej liczbie i do nas, mówi, byśmy odrzucili wszelką obłudę, czyli udawanie. Bo zakosztowaliśmy, jak dobry jest Pan. Bo jesteśmy rodem wybranym. I w związku z tym, czym mamy się zajmować? Rozgłaszaniem cnót tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Aleluja. Cnoty, czyli zalety, przymioty, cechy charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa. To ma być tym, czym będziemy żyć, czym będziemy się dzielić, co będzie na naszych ustach, co będzie wypływać z naszego serca. One mają być widoczne, te cnoty, we mnie i w tobie. I ten werset 12. Prowadźcie wśród pogan życie jakie? Nienaganne. Nienaganne. Poprzeczka jest wysoko, kochani. Życie nienaganne, by ludzie przypatrując się nam bliżej, mojemu i twojemu życiu, oddawali Bogu chwałę, wysławiali Boga. To jest świadectwo, kochani. Wtedy jestem drogowskazem, który wskazuje na Jezusa. Co myślą dziś o nas ludzie, którzy się nam przypatrują? Czy widzą stajenkę, czy szopkę? Czy mój i twój dom, czy moje i twoje życie to jest miejsce, gdzie mogą wejść, gdzie mogą poczuć się dobrze, gdzie mogą spotkać Jezusa? Czy to jest raczej szopka? Coś na pokaz, pozory z jednej strony, a z drugiej hermetyczne, zamknięte miejsce, gdzie nie życzą sobie intruza. Chcę powiedzieć, kochani, że ja osobiście dostrzegam, widzę, jak Bóg zmienia moje życie. Życie mojej rodziny. Zmienia moje myślenie. Zmienia tę szopkę, stajenkę. I bardzo się z tego cieszę, kochani. Bo to mnie wewnętrznie ubogaca. Kochani, żyjemy w ostatecznym czasie. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. I co za tym idzie, tego czasu, żeby zapraszać ludzi na ucztę weselną, zostało niewiele. Tego czasu, który mamy do dyspozycji, aby wypełniać to największe, najważniejsze posłannictwo Jezusa Chrystusa. Idźcie i głoście. Idźcie i czyńcie uczniami. Tego czasu, kochani, już pozostało niewiele. Wiecie, co mam na myśli? Mam na myśli przypowieść Pana Jezusa o człowieku, który zgotował wielką ucztę i zaprosił, jak tam czytamy, wielu. Zaproszonych jest wielu. Ale coś poszło nie tak. Bo to jak przyszło co do czego, jak już wszystko było przygotowane, to jakoś wszyscy jeden po drugim zaczęli się wymawiać. Ten kupił pole, musiał je obejrzeć akurat wtedy. Inny 5 par wołów, musiał je wypróbować. A kolejny z zaproszonych akurat się ożenił, więc miał swoją ucztę. Biesiadował w swoim gronie, tak jak jemu pasowało. I wyglądało na to, że nie będzie miał kto zasiąść przy tym stole. Co zrobił gospodarz? Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 21 do 23 wersetu. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli. Niech będzie zapełniony dom mój. Mam wrażenie, drodzy, że czas, w którym żyjemy, to jest czas opłotków. To są te miejsca, wiecie, dość sporo oddalone od centrum, dość sporo oddalone od ostatniej miejskiej latarni. To są miejsca, gdzie płot ledwo się trzyma, gdzie walą się domy, gdzie rozsypują się rodziny, rozsypuje się życie. Ale to są te miejsca, które Bóg chce posłać mnie i ciebie. I tam czytaliśmy, i przymuszaj. Niesamowite, kochani. Żeby do takiego czegoś wspaniałego i niesamowitego trzeba było ludzi przymuszać. Ale widzimy to, obserwujemy to. Tak, ci, którzy zgardzili, nie skorzystają. Cóż, ich wybór. Ale Bóg chce ulitować się nad tymi, których być może nikt nie dostrzega. Jeżeli tam pójdziesz ze współczującą miłością Jezusa, możesz uratować wielu. Bo wciąż jeszcze jest dla nich miejsce przy tym stole. Wciąż jeszcze jest dla nich miejsce na uczcie. Wczoraj z pastorem Mirosławem, z naszym chórem, z ludźmi, którym na sercu leży ta służba, byliśmy w jednym z takich miejsc. I opowiadaliśmy o miłości Jezusa. Muszę wam powiedzieć, kochani, że zawsze się wzruszam, kiedy widzę te otwarte serca i tę dziecięcą wiarę. Ruszajmy, kochani. Ruszajmy. Niech ten świąteczny czas nas nie usypia. Bo naszym zadaniem jest opróżniać piekło i zapełniać niebo. Amen? Halleluja. Jeżeli zrobisz pierwszy krok, choćbyś może dotychczas tego nie próbowałeś, nie próbowałaś, to Bóg ci na pewno dopomoże. Bóg ci wskaże, gdzie masz postawić kolejny. Bóg ci pokaże kierunek, w jakim chce, żebyś szedł czy szła, żeby cię używał. Chcę wam powiedzieć, kochani, że to nie jest tylko słowo na środę, to nie jest słowo na niedzielę, to nie jest też słowo wyłącznie na ten przedświąteczny czas. To jest słowo na każdy dzień. Słowo zachęty dla mnie i dla ciebie. Bóg wzywa dziś mnie i ciebie do działania. Ruszajmy. Ruszajmy w imieniu Pana i pod Jego sztandarem. Amen.